I o tej walce duchowej opowiada ta młoda kobieta, która podzieliła się ze mną świadectwem swojego nawrócenia, swojego powrotu do Pana Boga, ale przedtem też odejścia, o którym wczoraj czytaliśmy. W tej drugiej części, którą rozpoczynamy od momentu, kiedy przystąpiła do spowiedzi, uczy się na nowo relacji z Panem Jezusem, ale równocześnie przekonuje się, że pewne sprawy w jej życiu ciągle trwają, że zły ciągle ma do niej dostęp. I zadaje sobie pytanie, gdzie popełnia błąd, co powinna zrobić, żeby uzyskać pełny pokój, żeby miała pewność, że pewne sprawy zostały już w niej uzdrowione. Jest tego trochę materiału, dlatego proszę o cierpliwość. Podobnie jak wczoraj, jeśli rodzice wyczują w pewnym momencie, że obecność dzieci jest jednak niewskazana w czasie tego świadectwa, to też bardzo proszę o przechodzenie tam do salki obok. Ja jednak mam przekonanie, że nie zawsze we wszystkich takich sprawach dzieci powinny uczestniczyć, bo jednak one mówią o takiej bardzo mrocznej, ciemnej stronie ludzkiego życia, na którą jeszcze dzieci nie są gotowe. I tak wczoraj jednak mnie niepokoiło to, że pewna grupa dzieci tutaj była obecna, szczególnie, że te sprawy były naprawdę wczoraj bardzo mocne. Zatem wracamy do tego momentu. Skończyliśmy na doświadczeniu związanym z sakramentem pokuty. Zupełnie nie potrafiłam rozmawiać z Jezusem. Ustawiłam sobie obraz Jezusa na tapecie, na laptopie i godzinami wpatrywałam się w Jego twarz, Jego oczy, a On moje. Nic nie mówiliśmy do siebie, bo tutaj słowa były już zbędne. On chłonął mnie całą, a ja Jego. Z Jego oczu odczytywałam wszystko, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo się cieszy, jak bardzo tęsknił, jak bardzo się troszczy. Czułam, że wie o wszystkich moich problemach, zmartwieniach, zranieniach, krzywdach, że mi współczuje i że już nie jestem sama. Już jesteśmy razem, że mam się tym cieszyć i o to już tylko dbać. Taką modlitwę nieraz bez słów, przerwaną krótkimi zwrotami kocham Cię, dziękuję Ci, ufam Tobie, udało się, toczyłam przez długie tygodnie. Święty Ojciec Pio, który był moim kierownikiem duchowym od 10 roku życia, bardzo szybko nakłonił mnie poprzez listy do swoich duchowych córek do codziennej modlitwy różańcowej, podobnie jak i do codziennej lektury i medytacji Pisma Świętego. Modliłam się najpierw różańcem, a później rozbudowaną formą modlitwy różańcowej, czyli moją ukochaną nowenną pompejańską. Modliłam się zawsze w intencjach Matki Bożej. Pierwszą nowennę przerwałam po 15 dniach, ale nie poddawałam się. Szatan kusił mnie bardzo intensywnie i mocno. Spowiedź owszem przecięła wpływ złego ducha do mnie, ale nie zmieniła mojej woli. Moje serce i dusza, które przez tyle lat grzeszyło i robiło dosłownie wszystko, na co miało ochotę, prowadziło bardzo trudną walkę, by nie wrócić do starych nawyków. Trzy rzeczy były najbardziej trudne. Po pierwsze, grzechy związane z okultyzmem, bowiem ja jeszcze mając 19 lat wróżyłam mojemu chłopakowi z dłoni, w sumie nie rozumiejąc, co w tym złego. Po nawróceniu każde czasopismo, które otworzyłam, otwierało mi się samo na stronie z horoskopem. Przestałam czytać takie czasopisma, a mój podręcznik do wróżenia z dłoni zniknął. Dopiero po 2 latach odnalazłam go i spaliłam. Nie chciał się palić, mimo polewania go mocno benzyną. Wszystkie amulety, talizmany zniszczyłam. Spotykałam ludzi zapraszających mnie na spotkania związane z ezoteryką. Dostałam do ręki pieczęć Boga Żywego, fałszywe przesłanie rzekomej mistyczki z Irlandii, różaniec, na którym Pan Jezus błogosławił lewą ręką. Oddawałam to wszystko księdzu w spowiedzi, mówiąc, że się boję. Po drugie, grzechy związane z nieczystością. Byłam zniewolona przez grzech masturbacji, mimo że nigdy nie doświadczyłam szczytowania i mimo że nie sprawiało mi to przyjemności. Ja zwyczajnie radziłam sobie w ten sposób z rozładowaniem napięcia i stresu. Było to dla mnie zawsze bardzo upokarzające i bolesne. Pokusy związane z onanizacją miałam po 30 razy dziennie. Chodziłam do spowiedzi, ciągle trafiając na tego samego kapłana. Po paru razach wydało mi się to podejrzane. Ja wtedy nie wiedziałam, jak działa Bóg. Myślałam, że to jakiś dziwny przypadek. Przez ponad rok za każdym razem, jak poszłam do spowiedzi, o każdej porze dnia i tygodnia siedział w konfesjonale ten sam ksiądz. Gdy nie chciałam się spowiadać, to go nie było. Ten ksiądz był miłosierny i bardzo wyrozumiały. Nie bałam się go, choć owszem, troszkę wstydziłam, ale na pewno mniej niż innych kapłanów. Ten ksiądz rozkładał bezradnie ręce, mówiąc, że mam modlić się na różańcu i się nie poddawać. Ja walczyłam. Modliłam się za wzięcie i wytrzymywałam to 2 tygodnie, to 3 tygodnie bez upadku. Na człowieka, który ma non-stop pokusy nieczystości, byłam bardzo zdeterminowana. W końcu nadszedł dzień, gdy zobaczyłam gdzieś w internecie świadectwo kapłana, który rozwiązał sobie jakiś węzeł przez 9-dniową nowennę rozwiązującą węzły życia. Węzeł, czyli konsekwencję naszych grzechów, albo na przykład grzech, z którym mamy wciąż problem. Pomyślałam, że to coś dla mnie. Spróbuję. Kocham Maryję, zawsze ją kochałam i szanowałam, więc może faktycznie ona mi pomoże. Przecież modliłam się przez cały czas zniewolenia wciąż do niej, wierząc, bądź nie, ale się modliłam. Powiedziałam 9 dni modlitwy i stał się prawdziwy cud. Z niedowierzaniem zauważyłam, że wszystkie natrętne pokusy zniknęły. Szatan, który miał wpływ na tę sferę mojego życia przez wszystkie lata, zwyczajnie zniknął. Przestałam grzeszyć ciężko. Było to dla mnie wielką radością i szczęściem. Warto bym dodała, jak walczyłam z tego rodzaju pokusami. Używałam egzorcyzmu prostego, mówiąc na przykład: w imię Jezusa Chrystusa, demony masturbacji lub seksu, idźcie precz ode mnie. To bardzo pomagało, ale na chwilę. Obecnie wiem, że bardzo skutecznym sposobem na pokusy jest używanie wody bądź oleju egzorcyzmowanego. W momencie silnych pokus, które obecnie w moim życiu zdarzają się bardzo rzadko, dzięki łasce Bożej, wystarczy pokropić sobie czoło, dłonie, serce, czasem nawet miejsca intymne i szatan ucieka. Nie może oddziaływać na ciało, które jest skropione egzorcyzmowaną wodą bądź olejem. Również wzywanie Matki Bożej i trwanie na modlitwie myślnej na kolanach pomaga. Taka jest prawda, że z pokusą nigdy nie wygramy, bo z nią się nie walczy. Należy przeczekać, aż sama minie. To wiem od ojców pustyni i świętych. Sprawdziło się prawdziwie na mojej skórze. Należy odwrócić swoją uwagę od myślenia, że jestem kuszona, a całe swoje serce i myśli skoncentrować na Jezusie. Pokusy ustają. Trzecią rzecz, z jaką miałam problem, były grzechy związane z relacjami z innymi ludźmi i moim zachowaniem. Moimi znajomymi były osoby niewierzące i czas wolny spędzaliśmy na imprezach i używkach. Przez 4 lata od mojego nawrócenia bardzo stopniowo i delikatnie Pan Bóg wymienił mi znajomych. W tej chwili większość mam wierzących, czystych ludzi o pięknych sercach i dobrych intencjach. Poznałam też dobrych, wierzących, wrażliwych kapłanów, na pomoc których mogę liczyć. Uważam to za największą łaskę. Stopniowo zmieniałam sposób ubierania się i wyglądu, sposób zachowania się. Jezus wlewał w moje serce niechęć do wyzywających ubrań, szpilek, makijażu, farbowania włosów. Podkreślić to muszę, bo wszystko działo się bardzo powoli i bardzo delikatnie. Tak czule i adekwatnie prowadził Pan Bóg. Szatan mi wmawiał, że jak się nawrócę, to będę musiała żyć jak w kołchozie, ze sztywnym dekalogiem i zwyczajnym brakiem wolności. To wszystko zupełnie inaczej wygląda. Nigdy nie czułam się bardziej wolna niż obecnie. Po prawie 5 latach uzależnienia od papierosów Jezus też delikatnie i całkowicie mnie uwolnił. Przez 2 lata usiłowałam wyjąć kolczyk z pępka i też w końcu go wyjęłam. Zrozumiałam, że to grzech i szpecenie swojego ciała, które jest świątynią Boga. Podobnie stało się z moim uzależnieniem od sportu. Przez wiele lat zawodowo uprawiałam sport, osiągając znaczne sukcesy. W zasadzie od 7 do 17 roku życia byłam przygotowywana do zawodów. Później ze względu na stan zdrowia musiałam zrezygnować. Nadal byłam jednak uzależniona od ćwiczeń fizycznych i ładnego wyglądu. Łapałam fazy, robiąc po 1000 brzuszków dziennie. Gdy tego nie zrobiłam, czułam się źle. Uwielbiałam i kochałam sport. Taki paradoks: z jednej strony czyniłam autodestrukcyjne rzeczy, popadając w różne używki, z drugiej dbałam o wygląd i uprawiałam sport. Pan Jezus wlał w moje serce myśl, że muszę oddać Mu wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Nie mogę mieć rzeczy, która służy tylko mi, służy budowania mojego ciała, miłości własnej, a nie przybliża mnie do nieba. Z dnia na dzień zerwałam z ćwiczeniami, było mi źle z tym i byłam bardzo smutna. Wtedy dotarło do mnie, że jestem jakaś nienormalna, że faktycznie ja po tej spowiedzi zachowuję się już jak nie ja. Jak to możliwe, że całe życie poświęciłam jakiejś dyscyplinie, wszyscy mnie znają z tego, że uprawiam sport? Ja raptem widzę, że to stoi na przeszkodzie w mojej relacji z Bogiem, w którego jeszcze niedawno nie wierzyłam przecież. I porzuciłam dla Niego wszystko. Inni ludzie również zaczęli dostrzegać, że jestem innym stworzeniem. Podzielę się pewną dygresją. Całkiem niedawno moja przyjaciółka, pamiętająca mnie jeszcze sprzed nawrócenia, powiedziała mi, że to, co się ze mną stało, jest dla niej niepojęte. Jak się poznałyśmy, to zawsze kłóciłam się z nią na temat Kościoła. Mówiłam, że to mafia, przestępcy, lobbyści i samo zło, że jest głupia i naiwna, że wierzy w Kościół, tak perfidną i zepsutą instytucję, a teraz sama latam codziennie do Kościoła. Zapytała, jak to możliwe. Odpowiedziałam, że przecież wierzę w Boga, a nie w Kościół i chodzę na msze święte dla prawdziwego, żywego, realnego Boga. Nie moja to wina, że prawdziwy Bóg jest jedynie w Kościele katolickim. Jedyną prawdą jest depozyt wiary pozostawiony przez Jezusa. W Kościele, którym głową jest Chrystus, są ziarna i plewy. Manipulacją diabelską jest utożsamienie Jezusa jedynie z plewami, które go reprezentują, a ja kiedyś stale tak robiłam, myśląc, że to cała prawda. Każde słowo Pisma Świętego jest słowem żywym, czyli takim, które realizuje się w naszym życiu. Po ponad roku od mojej spowiedzi generalnej stało się coś bardzo złego. Mówiłam wówczas tajemnicę szczęścia. W maju 2016 roku odczułam bardzo silną pokusę dokonania czynu seksualnego. Tego czynu, którego najbardziej się wstydziłam, co było dla mnie najbardziej upokarzające i tragiczne do wypowiedzenia w konfesjonale. Czułam, jakby ogromne stado demonów pchało mnie do tego czynu i w mojej głowie usłyszałam wyraźny głos, chyba wysokiego rangą demona. To nie jest grzech. I uległam. I uczyniłam znów to samo, czego najbardziej się wstydziłam. Wróciły do mnie dręczenia i wróciła do mnie obecność jakiegoś bytu. Szatan się nade mną pastwił tak mocno, jak mocno mu Bóg na to pozwalał. Nie rezygnowałam i dalej mówiłam tajemnicę szczęścia. Szatan wrócił do mnie z siedmiokrotną siłą i to wszystko prawda, co mówi Ewangelia. Jak ktoś wyjdzie ze zniewolenia, złe duchy powrócą znów, wystawiając człowieka na próbę. Ja tę próbę przegrałam, bowiem byłam za słaba i zupełnie nie umiałam walczyć z pokusami. Zrozumiałam, że ja zwyczajnie nie nadaję się, by być dzieckiem Bożym, że to wszystko bez sensu. Starania Jezusa, że lepiej by ze mnie zrezygnował, bo ja już rezygnuję z siebie, jestem beznadziejna. Szatan wyrywał mi z impetem poduszkę spod głowy i wyrzucał ją na środek pokoju. Także musiałam wstawać, by ją podnieść. Wchodził na mnie i mnie dusił, paraliżował moje ciało. Pamiętam jedną noc, gdy wszedł do mojego pokoju i stanął nad moim łóżkiem. Otworzyłam oczy i zobaczyłam smukłą, wysoką, jakby na wpół przeźroczystą, czarną postać stojącą nad moim łóżkiem, która kładzie swoje ręce na mojej szyi i zaczyna mnie dusić. Czułam od tej postaci samą nienawiść, wielką i potworną złość, ale wiedziałam, o co jej chodzi. Demon mnie nienawidził za te wszystkie różańce, które już powiedziałam, a miałam już za sobą 4 nowenny pompejańskie. Za nienarodzone dzieci, za papieża i kapłanów, za biednych grzeszników, za dusze czyśćcowe. Szatan nic do mnie nie miał samej, ani do mojego nawrócenia, bowiem co ja sama z siebie znaczę. Wyraźnie odczułam, że chodzi mu o te dusze, którym swoją modlitwą już pomogłam. Chodziło o to. Zadawałam mu ciosy i że podjęłam z nim prawdziwą walkę. Nie mogłem mówić, więc swoją myślą zawołałem rozpaczliwie: Jezu, ratuj! I w tym momencie szatan zdjął z mojej szyi swoje łapska i zniknął. Zapaliłam światło i przerażona już tak spędziłam noc. Zrozumiałam, że muszę iść do spowiedzi. Powiedziałam Jezusowi, skoro już raz Ci zaufałam i byłeś w konfesjonale Ty sam, skoro przeżyłam najpiękniejszy rok w moim życiu, skoro ja wiem, że Ty istniejesz i wiem, jak bardzo mnie kochasz, to zaufam Ci znów, bo Cię kocham i moje życie bez Ciebie nie ma sensu. Poszłam bez większych przygotowań 15 sierpnia do spowiedzi i wyznałam starszemu księdzu, co uczyniłam. Ksiądz nawet nie odniósł się do moich grzechów. Udzielił rozgrzeszenia i odeszłam. Po Eucharystii przeżyłam najpiękniejsze uczucie w sercu. Pan Jezus jakby dłońmi dotykał mojego serca i zaczęłam odczuwać dwa bicia serca w swoim. Moje serce żyło, było w nim tysiące żywych iskierek. Dopiero wtedy zrozumiałam, że to, co święta Faustyna opisuje jako doświadczenia w sercu, to rzeczywiście jest prawdą i jest możliwe. Byłam tak wzruszona i tak oszołomiona tym, co dzieje się wewnątrz mnie, a na co kompletnie nie mam wpływu, że głaskałam się po sercu. Mówiąc czule do Jezusa: Ty naprawdę jesteś, znów jesteś w moim sercu. Przepraszam, że tyle zwlekałam, mój kochany Jezu. Błagam Cię, nie znikaj, bądź ze mną już zawsze. Kocham Cię i Ci ufam. I tak rozpoczął się najpiękniejszy okres mojego życia duchowego, okres pocieszeń duchowych. Jezus w moim sercu ze swoją żywą obecnością był ciągle żywy i prawdziwy. Całe godziny spędzałam w kościele, gdy tylko mogłam. Ten Jezus z mojego serca ciągnął jak magnes do tego w tabernakulum. To cudowne chwile i bardzo intymne. Nie mogę opisywać tego. To karmi jedynie moją miłość własną, a nie służy budowaniu bliźniego. Zresztą każdy ma swoją indywidualną relację z Jezusem i należy tylko o nią dbać i rozmawiać ciągle z Jezusem. On dla każdego ma cały ogrom łask i miłości i oddaje siebie całkowicie i do końca w każdej sekundzie życia. Należy tylko z tego korzystać. Nawet powiedział Alicji Lęczewskiej, że każde bicie naszego serca, każdy oddech, który nie jest skierowany dla Niego, jest stratą czasu. To wszystko jest prawda. Jezus ma być wszystkim we wszystkim dla nas. Daje rozeznanie i ukazuje prawdę też stopniowo i zawsze adekwatnie do powołania, jakie nam zesłał. Pokazał mi w sposób wyjątkowy, czym jest kapłaństwo i jak ważni w Kościele są kapłani, ich posługa i słowa. Modlę się za kapłanów, bo muszą głosić czystą i radykalną prawdę dla zbawienia dusz, tak jak ksiądz Glas. Tak niewielu mówi cokolwiek o piekle bądź sprawiedliwości Boga. Dość poznałam na własnej skórze Boże miłosierdzie, jednak Bóg bez swojego drugiego atrybutu, jakim jest sprawiedliwość, to już jakaś atrapa, a nie Bóg. Trzeba mówić całą prawdę. Prawdę o sakramentach, pokucie, prawdziwym nawróceniu, dobrej spowiedzi, przyjmowaniu swojego krzyża. O istnieniu szatana, piekła, zniewoleniach, modlitwie różańcowej, potędze obcowania świętych, wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, potędze i opiece Maryi. Serce mnie boli na widok śpiących, często zwiedzonych księży. Głoszą często swoje poglądy, wyobrażenia, refleksje, psychologię, interpretacje, zamiast czystą naukę objawioną już w całości przez Jezusa Chrystusa. Często słyszę, że ludzi nie wolno straszyć piekłem i szatanem, bo odejdą z kościoła. Przypominam, że Matka Boża małym dzieciom Fatimie pokazała piekło. Ludzie przyjdą do kościoła, bo pragną radykalnych zasad i prawd, które kontrastują z tym demokratyczno-satanistycznym etosem świata. Ludzie pragną i łakną prawdy. Ja sama jestem tego najlepszym i najgorszym przykładem. Ksiądz Glas jako egzorcysta powiedział prawdę, jakże krytykowaną i wyśmiewaną przez wielu księży. Jaki znowu demon masturbacji? Jaki demon myśli samobójczych czy depresji? Przecież to się leczy u psychiatry i psychologa. Tak mówią ludzie. Pamiętam, gdy po nawróceniu uczestniczyłam we mszy świętej i doznawałam ogromnego szoku. Zachwyciłam się mądrością czytań i pięknością psalmów. Wcześniej moje uszy były zatkane przez złego ducha na Słowo Boże do tego stopnia, że słyszałam jedynie pojedyncze strzępki słów. Coś tam Jezus, zaprawdę powiadam wam, oto Słowo Boże. Koniec. Gdyby ktoś zapytał, o czym było czytanie, nie potrafiłabym odpowiedzieć. Myślałam, że wszyscy tak mają i nikt tego nie rozumie, oprócz księży. Pomyślałam, że może papież Franciszek pozmieniał teksty w kościele i teraz czytania są pisane dla wszystkich zwykłych ludzi i dlatego rozumiem. Okazało się jednak, gdy wróciłam do mojej Biblii Poznańskiej, że wszystko jest po staremu. Po prawie 2 latach powróciłam do kościoła, w którym byłam pierwszy raz. Wtedy, gdy demon wszędzie za mną łaził i myślałam, że jestem schizofreniczką. Usiadłam w tej samej ławce z wielkim uśmiechem na twarzy, z ogromem pokoju w sercu i radości, w pełni zdrowia psychicznego, jeśli pełnia właściwie istnieje. Zaczęłam delikatnie rozglądać się po tej świątyni. Z przerażeniem odkryłam, że nad ławką, w której siedzę i w której siedziałam wtedy, kiedy prosiłam Jezusa o ratunek największej ciemności mojego życia, wisi ogromny obraz świętej Faustyny Kowalskiej. Aż całe moje ciało drgnęło ze strachu, jak ją zobaczyłam. Zrozumiałam, że to właśnie tak. Wtedy mi mama dała niby przypadkiem dzienniczek, a to właśnie było na chwilę po tym, gdy weszłam przerażona do tego kościoła. Niesamowite, jak święci za nami orędują, naprawdę. Co z pokusami? Zapsalmowałam szatana. Ten odstąpił ode mnie. Uciekł, nie mogąc znieść moich modlitw, ciągłym trwaniu na modlitwie z Jezusem i przez moje szczere i głębokie pragnienie niegrzeszenia i podobania się jedynie Bogu. Pamiętam wyraźnie, że dopadała mnie pokusa i wtedy zaczęłam czytać psalm, który otworzyłam na chybił trafił. Pokusa natychmiast odeszła, a ja poczułam w sercu ciepło i pokój. Tak pokazał mi Jezus, że słowa zapisane w Piśmie Świętym są potęgą, że tak walczy się ze złym duchem. Znów spełniły się w moim życiu prorocze słowa Ewangelii. Oddałam się całkowicie prowadzeniu Boga bez warunków i zastrzeżeń. Wielu ludzi pyta, co robić, by słyszeć głos Jezusa? Co robić, by dobrze rozeznawać i jak walczyć z pokusami? Ja nie wiedziałam o tym nic. Wszystko wykonywałam metodą prób i błędów, obserwując konsekwencje moich wyborów. Z perspektywy czasu, opierając się na słowach świętych, własnym doświadczeniu, słuchając głosu sumienia i natchnień Ducha Świętego, mogę powiedzieć, że podstawą jest regularna spowiedź święta i regularna Eucharystia. Spowiedź odcina od wpływu złego ducha, bo każdy najdrobniejszy grzech i zaniedbanie sprawia, że zły duch znów ma do nas dostęp. Chwilami bardzo subtelny i niezauważalny, ale ma. O pójściu do spowiedzi nie decydujemy sami, ale decyduje nasze sumienie. To w sercu czuć wyraźnie, kiedy należy iść. Mówię o stanie ducha w grzechach lekkich. Gdy ktoś ma grzech lekki, jest to naturalne, że powinien iść natychmiast. Eucharystia jest wielką i piękną tajemnicą i darem. To komunia serc z Bogiem. Zjednoczenie, zlepienie, jakże często przez nas niedoceniane. Ja zauważyłam po pewnym czasie, że bez komunii nie potrafię żyć, że nie mam zwyczajnie sił sprostać wyzwaniom stawianym mi przez dzień oraz że to z niej płynie cała moja siła. Zaczęłam też odczuwać głęboką tęsknotę za mszą świętą, właśnie pragnieniem przyjęcia komunii świętej. Jezus dał mi łaskę odkrycia, że On również tęskni i wyczekuje tej chwili. Dla Niego największą radością i największym dowodem miłości, jaki możemy Mu podarować, jest przyjęcie Go w komunii, sercem czystym i ufnym, sercem dziecka, w którego wnętrzu chce zamieszkać i cieszyć się zwyczajnie zjednoczeniem z nami. Dlatego tak ważne jest trwanie na modlitwie myślnej z Jezusem, bo to, że Ty o Nim zapomniałeś, nie oznacza, że Pan Jezus zniknął z Twojego serca. Bardzo ważna jest dla mnie adoracja. Wtedy słyszę Jezusa najwyraźniej. Adoracja to trwanie w modlitewnej ciszy z Jezusem. Wystarczy pójść do kościoła i słuchać, co mówi Bóg. Często idziemy i to my mówimy Jezusowi o problemach, kłopotach, obawach. Proponuję choć raz spróbować zrobić inaczej. Przecież Jezus wie o tym wszystkim, a chce nam odpowiedzieć. Należy stworzyć Mu przestrzeń i warunki, by mógł do nas mówić. Na tym przecież polega dialog. To rozmowa dwóch osób, a nie jednej. Moją umiłowaną modlitwą jest nowenna pompejańska. Dzięki niej nauczyłam się systematyczności i wytrwałości na modlitwie. Tak naprawdę, jak ktoś chciałby realizować w pełni przesłanie Matki Bożej Giedrzwałckiej, zachęcającej do codziennej modlitwy różańcowej, to polecam właśnie tę nowennę. Ona uczy cierpliwości i zapewnia nam towarzystwo Maryi. Matka Boża zawsze przychodzi, gdy mówimy różaniec. Mogłabym pisać dużo o samej modlitwie, jej istocie i sensie. Na początku traktowałam różaniec jak klepanie paciorków, które sprawiają, że wzywam Maryję, a zły duch ucieka, bo znieść nie może Matki Bożej. Toczyłam dużą walkę, by się skupiać na słowach i w trakcie modlitwy nie myśleć o innych sprawach. Później bardzo stopniowo odkryłam głębię i związaną z tą modlitwą kontemplację. Różaniec jest potężną głębią i bliskością serc Maryi i Jezusa. Dziwne, bo modląc się do Maryi, tak naprawdę jesteśmy jednocześnie blisko całej Trójcy Świętej. Uważam, że tak jest, ponieważ Trójca Święta obrała sobie mieszkanie w niepokalanym sercu Maryi. Mówiąc różaniec, modlimy się do samego Boga, mając przy sobie Maryję, która w trakcie naszej modlitwy modli się również w naszej sprawie. Jej modlitwa jest nieskazitelna i czysta, jak czysta i nieskazitelna jest sama Maryja. Ona jest całkowicie przeźroczysta, jak kryształ, cała ukierunkowana, jakby zaprogramowana na Boga i prowadzenie do Boga. Tak ukazał mi to Bóg, gdy zastanawiałam się, czy modląc się do Maryi nie zabieram Jemu chwały. Dlatego podstawą mojego obecnego rozwoju duchowego jest budowanie żywej i szczerej relacji z tym cudownym stworzeniem, które dopiero co poznaję i które chcę naśladować. Sama nie rozumiem swojego zachwytu i fascynacji nad Maryją, tym bardziej, że jestem heteroseksualną kobietą. Jest to jednak tajemnica duchowa, a moja konsekracja i oddanie w niewolę myślę, że przyczynia się do tego. Codzienna modlitwa różańcowa jest potężną bronią przeciwko szatanowi. Nawet jedno Zdrowaś Mario wypowiedziane w czasie pokusy jest bardzo skuteczne. Ja właśnie dzięki różańcowi myślę, że trwam wciąż w łasce uświęcającej. Dzięki prowadzeniu Maryi, która modli się za mnie i daje mi łaski, by wytrwać. Codzienne rozważanie Pisma Świętego jest również bardzo ważne. Tutaj mamy słowa Boga skierowane bezpośrednio do nas. Wielu ludzi przestałoby mieć zmartwienia dotyczące tego, jak rozwiązać daną sytuację życiową, gdyby znali Pismo Święte. Biblia jest doskonałym podręcznikiem psychologii, poradnikiem małżeńskim, wskaźnikiem rozwoju kariery zawodowej, książką motywacyjną i gotowym podręcznikiem, by zdać egzamin z naszego człowieczeństwa. Dlaczego? Bo ukazuje całą prawdę o nas, naszej grzeszności i przewrotności ludzkiego serca, tarapaty, w jakie sami popadamy i przede wszystkim sposoby rozwiązania i wyjścia z tych opresji. Biblia ukazuje prawdę o nas i prawdę o Bogu. Buduje nas i karmi, daje nadzieję i jest wielkim oparciem w codzienności. Kto nie zna Biblii, ten nie zna Chrystusa, jak mawiał święty Hieronim. Rozważanie męki Pana Jezusa. Odkryłam, że najbliżej Jezusa jestem, gdy towarzyszę Mu i pobożnie rozważam Jego najświętszą mękę. Odprawiam na przykład godzinę świętą, drogę krzyżową albo zegar męki pańskiej. Bycie przy umęczonym sercu Chrystusa, cierpiącego i konającego, rozrywa mi serce, odziera spychy i pozwala stanąć w prawdzie o sobie i w prawdzie o Nim, nieskończonego majestatu i miłosierdziu Boga. Rola postu, martwienia i cierpienia również jest bardzo ważna. Mogłabym pisać dużo na ten temat. Tym bardziej, że już byłam w niebie i wyraźnie Jezus ukazał mi, że to te drzwi prowadzą do nieba i innych nie ma. Należy z pokorą, ufnością i akceptacją przyjmować i nieść swój codzienny krzyż. Tak naprawdę to Jezus ma nam wskazywać, kiedy i w jakim zakresie mamy wchodzić w praktyki postu i umartwienia. Jedynie wypełnianie Jego woli, a nie naszej własnej, pozwala iść szlakiem i drogą prowadzącą do zbawienia. Nie należy przyspieszać kroku, wyprzedzając Jezusa, ani spowalniać. Cały sekret świętości zdaje się tkwić w słuchaniu i realizowaniu w jedności z Bogiem Jego woli. By Go słyszeć, to już napisałam wyżej, co trzeba zrobić. Przynajmniej ja, a zwrócić uwagę, jakim byłam i jestem grzesznikiem, słyszę głos Jezusa właśnie dzięki temu. Bóg dał mi pragnienie konsekrowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi według traktatu świętego Ludwika. Jednak uważałam to przez 2 lata za zaproszenie, które nie może zostać zrealizowane. Ja, taki grzesznik, absolutnie nie mogę stać się niewolnikiem Maryi. Spisałam sobie argumenty za i przeciw. Przeciw była cała lista, a za tylko jeden, że Bóg mnie zaprasza do tego. Nie chciałam robić sobie żartów z Matki Bożej, skoro nie ufam sobie w najdrobniejszej rzeczy. Kto mi da gwarancję, że dzisiaj się modlę, a jutro wrócę jak pies do swoich wymiocin? Przez 2 lata czytałam kilkakrotnie traktat, zagłębiając się umysłowo i starając się pojąć, choć w drobnym stopniu, tę duchowość. Wciąż wahałam się i postanowiłam, że konsekruję się dopiero wówczas, kiedy osiągnę już pewien stopień świętości, żeby nie skrzywdzić Matki Bożej. Skoro mam mnie wziąć w swoje dłonie i kształtować, niech nie sprawiam jej wielkich problemów. Przecież to decyzja na całe życie. Konsekrowałam się wówczas, gdy ksiądz Glas mówił, że mamy się wszyscy konsekrować i oddać w niewolę i im większy grzesznik, to tym bardziej ma się konsekrować. Poprosiłam Maryję o znak, czy ona sobie tego, aby na pewno życzy. Zaczęłam się przygotowywać do konsekracji, a na kilka dni przed 8 grudnia otrzymałam małą paczkę, w której znajdował się różaniec z Pompejów. Wysłał mi go pewien niewolnik Maryi, który otrzymał do ręki 2 różańce od biskupa. Biskup z Pompejów poświęcił je i otarł o cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej. Nie wiedział sam, czemu mi go wysyła, czemu akurat pomyślał, że jeden sobie zachowa, a drugi podaruje mi. On nie wiedział, a dla mnie ten różaniec był prezentem od samej Matki Bożej. Był idealny, krzyżyk piękny, na nim tylko błogosławiony Bartolo Longo i z drugiej strony obraz pompejański z Matką Bożą, świętym Dominikiem i świętą Katarzyną ze Sieny. Zawsze uważam i wyrzucam dewocjonalia z masońskimi symbolami. Tutaj na tym różańcu wszystko jest święte. Konsekrowałam się 8 grudnia 2017 roku. Od tego czasu nie popełniłam już żadnego ciężkiego grzechu. Taki to owoc konsekracji. Wcześniej, kiedy sama próbowałam nie popełnić grzechu ciężkiego i odliczałam z radością długie miesiące, że przecież już nie grzeszę i mija mi prawie rok, to popełniłam grzech ciężki. Ojciec Pelanowski ujął to właściwie. Jak się skupiasz na grzechu, to na pewno zgrzeszysz. Jak się skupiasz na miłości, to zwyciężysz. Nie grzeszę tylko dlatego, że nie mam pokus silnych, seksualnych nie mam prawie żadnych. To łaska dana mi od Boga, że nie grzeszę, a nie, że sama coś z siebie dokonałam. Także w rocznicę, gdy minął mi rok, od kiedy nie popełniłam grzechu ciężkiego, otrzymałam w kościele szkaplę świętego Michała Archanioła, mojego wiernego towarzysza obok świętego Pio za czasów moich dręczeń i walk z demonami. Nie chciałam przyjąć szkaplerza, znów milion argumentów, że mi się nie godzi. Moja przyjaciółka zadecydowała za mnie, dając do ręki szkaplerz i kierując w stronę ołtarza. Tak otrzymałam kolejną ochronę. Szatan jest przebiegły, bo teraz często mi wmawia, że na przykład czegoś godna nie jestem i że lepiej zrobię, jak czegoś nie zrobię. Jedynym rozwiązaniem jest słuchać Boga i wykonywać Jego wolę. Choć jest to wielka prawda, im człowiek czuje się czegoś bardziej niegodny, tym Bóg bardziej go zaprasza i zachęca. Tak Bóg uczy pokory, ukazując swoje ciche i pokorne serce, które moje pyszne czyni niegodnym obcowania z Nim i wylewania łez nad swoją grzesznością. Muszę wspomnieć o pewnych incydentach, które miały związek ze złym duchem już po moim uwolnieniu. Teoretycznie powinno być tak, że skoro zamknęłam wszystkie furtki, które zostały przeze mnie otwarte na działanie złego ducha, ten powinien całkowicie ode mnie odstąpić. Jakość mojego życia duchowego po nawróceniu zmieniła się na tyle, że bywały chwile, iż mogłabym całkowicie zapomnieć, że szatan istnieje. Gdyby nie rozeznawanie natchnień i rachunek sumienia, wszelkie paranormalne zjawiska, do których przywykłam, przestały mieć miejsca. Jednak zdarzały się nieliczne sytuacje, gdy zły duch znów ukazywał swoją władzę i wpływ na moją duszę. Przez ostatnie miesiące intensywnie pytałam Pana Boga, czemu tak się dzieje? Czyżbym nie była całkowicie uwolniona? Okazało się, że przez 15 lat nie miałam pojęcia o tym, że będąc dzieckiem przez długi czas otrzymywałam leki homeopatyczne. Przywołam kilka sytuacji, które były przyczyną mojego niepokoju. Zacznę od tego, że bliskiej mi osoby była dziewczyna, jest zawodową wróżką, pracuje w EZO-TV. Od zawsze pałała do mnie szczerą nienawiścią. Szczególnie po moim nawróceniu jej nieuzasadniona złość na mnie się nasiliła. A może dlatego, że mówiłam za nią koronkę do miłosierdzia Bożego. Napisała mi kiedyś SMS-a, że mnie zniszczy i zobaczą w nocy. To było świeżo po moim nawróceniu i wówczas bardzo walczyłam z grzechami nieczystości. Właśnie wtedy byłam w stanie grzechu ciężkiego. Obudziłam się z bardzo silnym bólem w czterech miejscach mojego ciała. Tak jakby ktoś wbił mi niewidzialne igły, które przenikają całe moje ciało aż do szpiku kości. Igły zostały mi wbite na stopie, na mostku, w splocie energetycznym oraz na moich przedramionach. Zadzwoniłam do mojej mamy ze skargą i ogromnym niepokojem, mówiąc, że ta dziewczyna zrobiła na mnie chyba jakąś laleczkę wudu, bo czuję igły w całym swoim ciele. Moja mama, racjonalny umysł, odparła, że mam nie wymyślać, tylko iść do lekarza. Wiedziałam, że lekarz mi tutaj nic nie pomoże. Moich objawów nie było widać, nie dało się tego prześwietlić, ani w żaden sposób zbadać. Ból promieniował z miejsc tak symetrycznie i dokładnie wymierzonych, że nie miałam wątpliwości, że mam do czynienia z kwestią duchową. Po trzech dniach niewysłowionego bólu poszłam do spowiedzi. Było to moją ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu rozgrzeszenia wszystko natychmiast zniknęło. Znów sakrament spowiedzi okazał się kluczowym narzędziem odcięcia od wpływów czarów i magii. Wiosną 2017 roku brałam udział w 7-tygodniowych rekolekcjach odnowy w Duchu Świętym. Czułam w sercu, że zaprasza mnie na nie Pan Jezus. Niestety podczas tych rekolekcji, pierwszych w moim życiu tego typu, moje serce było chwilami zaniepokojone. Podczas modlitwy do Ducha Świętego ludzie histerycznie się śmiali, jak ja po marihuanie. Śmiech tak niepokojący, iż zastanawiałam się, czy w świątyni są opętane osoby i z niepokojem zaczęłam prosić Jezusa, by ze mną był, bo ja się boję. Ludzie płakali i trzęśli się jak na wielkim mrozie. Jakaś pani stojąca za moimi plecami padła jak trup na plecy, przewracając stojące obok niej krzesła. Na moich oczach ponad 70 osób zostało podobno uzdrowionych. Minęły może 3 czy 4 spotkania. Rekolekcje odbywały się raz w tygodniu przez 7 tygodni i ze mną również zaczęły się dziać dziwne i niepokojące rzeczy. Pierwszym totalnie zagadkowym objawem było to, że zaczęłam odczuwać palące ciepło na swoich dłoniach. Nawet poza kościołem, gdy mówiłam o Bogu, moje dłonie płonęły. Pamiętam też, że zaczęłam się mimowolnie trząść. Właśnie wtedy ludzie stojący za mną i obok mnie, oni wszyscy kładli na mnie swoje ręce. Ja w głowie miałam tylko pytania. Jezu, co się ze mną dzieje? Czy to pochodzi od Ciebie? Czy to normalne? Czy tak działa Duch Święty? Ja nie rozumiem, o co chodzi. Czemu ja się trzęsę? Czy to ma jakieś pozostałości po dawnych grzechach? W czasie konsekracji odczułam, jak jakaś postać za mną staje i coś dziwnego zrobiła mi w plecy. Przeźroczysta postać, ni to wiatr, ni człowiek. Przestraszyłam się. Zaczęłam odczuwać wyraźnie drżenie na swoim ciele, takie mrowienie, dreszcze, jakby jakieś miliony robaków wchodziło pod moją skórę i tam drążyło w moim ciele otwory. Byłam bardzo zaniepokojona, bo Duch Święty podobno przychodzi łagodnie i delikatnie, Jest to przyjemne i człowiek czuje pokój w sercu. W moim wypadku tak nie było, choć zwalałam winę na mój brak zaufania do Boga i brak wiary w moc Ducha Świętego, który przecież tchnie jak chce i gdzie chce i kiedy chce. Gdy zapytałam naszego opiekuna, świeckiego charyzmatyka, lidera całej wspólnoty, co to wszystko może znaczyć, ten stwierdził, że zostałam uzdrowiona, że tak można odczuwać właśnie takie zimno i takie dreszcze, że mam się nie bać, a dziękować Bogu. Po paru dniach poszłam do spowiedzi i zapytałam księdza, czy ja zostałam uzdrowiona, czy co się dzieje, że takie mam ręce ciepłe i czuję dreszcze na plecach podczas konsekracji. Ksiądz również nie wiedział, nie umiał mi pomóc. Problem w tym, że wcale nie zostałam uzdrowiona, a dziwne dreszcze przypominające parastezję oraz ciepłe i płonące wręcz dłonie towarzyszyły mi przez długie miesiące, szczególnie podczas modlitwy i klęczenia. Z ich też przyczyny straciłam spowiednika, a przecież tak bardzo się cieszyłam i dziękowałam Bogu, że go mam. Wydaje mi się, że przestraszył się mnie, myśląc, że ma do czynienia z osobą, która go oszukuje albo jest jakaś zaburzona. Wyznał, że nie czuje się kompetentny, by mnie prowadzić, lecz wydaje mi się, że właśnie tak, że jest właśnie tak, jak myślę. On nie wiedział, co mi jest. Ja nie wiedziałam tym bardziej. Czułam się bardzo zagubiona i opuszczona. Myślałam, to znaczy szatan mi wmawiał, że jestem duszą wybraną, bo przecież obcuję z Jezusem serce w serce od tak długiego czasu. Dlatego w czasie tej konsekracji to anioł przebił mi serce włócznią miłości, tak samo jak świętemu ojcu Pio. Ja wtedy zupełnie nie wiedziałam, że istnieją etapy rozwoju duszy i że pocieszenia duchowe są czymś normalnym po szczerym nawróceniu. Znałam natomiast doskonale życiorys świętego ojca Pio i wszystko porównywałam do jego doświadczeń, doszukując się podobieństw. Myślałam, że Jezus wyjątkowo mnie kocha, skoro tak blisko jest i taką intymną, pełną miłości i czułości mam z Nim relację. Szatan perfekcyjnie wykorzystał moją niewiedzę, naiwność, chęć bycia ofiarą całopalną dla Boga i moją wiarę w cuda. Martwiło mnie tylko, że moje doświadczenie jest dla mnie nieprzyjemne, bolesne i wzbudza mój niepokój. Bardzo chciałam, by to zniknęło. Teraz wiem, że to było zwykłe uruchomienie energii kundalini, która została we mnie wzbudzona w momencie, gdy otrzymywałam leki homeopatyczne w dzieciństwie, o czym nie wiedziałam przez 15 lat. Energię kundalini sama pobudzałam, otwierając sobie czakry za czasów mojego zniewolenia, więc doskonale znam jej działanie, jednak ta furtka została zamknięta w czasie wyznania grzechu na spowiedzi generalnej. Wpływ homeopatii oddziaływał na mnie niestety dalej. Zastanawiałam się, ile jest prawdziwego działania Ducha Świętego na tych wszystkich mszach, a ile oszustwa demonicznego, zwodzącego ludzi szukających wrażeń. Poszukując odpowiedzi na moje pytanie, zgłębiłam się w historię grupy, która prowadziła rekolekcje. Na stronie internetowej w zakładce początki odnoszącej się do działalności, do historii działalności tej wspólnoty, nawiązują do słynnej nowej fali wylania Ducha Świętego w Toronto Blessing w 1994 roku. Nie trzeba być wybitną jednostką, by wiedzieć, że szczekanie, turlanie się i pełzanie, syczenie i warczenie nie pochodzą od Ducha Świętego, a od szatana. Również święty Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik mówił jasno o jednym, jedynym wylaniu Ducha Świętego w Kościele w czasie Pięćdziesiątnicy. Niczym prorok ostrzega, by nie dać się wmanewrować w rzekome ponowne wylanie Ducha Świętego. To wszystko mrzonki, niepoparte zupełnie teologicznie, choć wielu próbuje nam to kłamstwo wmówić, przekonać do rzekomych znaków, cudów, nazywanych powszechnie owocami. Duch Święty daje swoje dary poprzez cichość, łagodność i pokój. Maryja przecież jest największą z charyzmatyczek, a bardziej cichego i pokornego stworzenia cały wszechświat nie widział. Dlatego bądźmy rozsądni i badajmy duchy, nie dajmy się zwieść fałszywym prorokom. Tak czynić nakazał Pan Jezus. Na jesieni 2018 roku odczułam w sercu potrzebę, by zorganizować modlitwę za pewnego znanego, młodego, świeckiego charyzmatyka, osobę, która sądzi, że uzdrawia ludzi mocą Jezusa. Zastanawiałam się, po co Bóg chce, żebym akurat ja się tym zajmowała, skoro to nie do końca moja sprawa. Ja trzymałam się z daleka od takich spraw i po moich doświadczeniach z mszami o uzdrowienie omijałam takie nabożeństwa szerokim łukiem. Poruszona poleceniem Boga, zorganizowałam jednak masową modlitwę, w której przez 54 dni ponad 40 osób odmawiało codziennie dziesiątkę różańca. Wychodziło ponad 8 różańców dziennie, jeden różaniec tworzyli sami kapłani. Gdy tylko modlitwy ruszyły, przez tydzień doświadczałam potężnych dręczeń. Szatan przychodził do mnie co noc i paraliżował silnie moje ciało. Czułam się tak, jakbym znów była zniewolona, z tym, że teraz było znacznie gorzej. Mimo moich modlitw i próśb do Boga o pomoc, demon dusił mnie dalej i silniej. Siedział z ogromnym impetem na moim ciele i trwało to bardzo długo, może godzinę, może dłużej. Po czym schodził ze mnie i wszystko wracało do normy, aż do kolejnej nocy. Na początku byłam bardzo zaniepokojona i przerażona niemożnością poruszenia swoim ciałem oraz wydaniem choć najmniejszego dźwięku. Wszystkie moje doświadczenia za czasów zniewolenia nauczyły mnie, że wystarczy wezwać Boga, a szatan natychmiast odchodzi. Tutaj było inaczej. Jezus wlał w moje serce ogromny pokój, który sprawił, że uspokoiłam się, mając pewność, że Bóg jest ze mną w tej sytuacji i ma nad wszystkim kontrolę. Wiedziałam, że muszę wytrzymać ten atak tak długo, jak długo chce Bóg. Ku mojemu zdziwieniu w mojej głowie zaczęły pojawiać się niesamowite myśli. Fragmenty jakichś pięknych, zupełnie mi nieznanych dotąd psalmów, wychwalające moc i chwałę Chrystusa. Powtarzałam te fragmenty wiele razy, po czym zasypiałam. Po obudzeniu się rano kompletnie nie pamiętałam treści modlitw wypowiadanych w nocy. To były słowa, które nie pochodziły ode mnie. Pierwszy raz poczułam tak wyraźnie, że Duch Święty modli się za mnie, korzystając z moich warg. Coś niesamowitego. Szukałam pomocy u księdza z parafii, przy której mieszkam. Ten pomodlił się nade mną. Powiedział, że mam poświęcić pokój, albo najlepiej by poświęcił kapłan i mam się nie bać. Skoro Bóg dopuszcza na mnie cierpienia, znaczy, że mam siły, by to przetrwać. Poświęciłam pokój, a mimo to szatan przyszedł znowu. Napisałam więc do księdza, który zna moją historię. On jeden mógł mi pomóc. Kapłan ten kazał polewać cały pokój porządnie wodą egzorcyzmowaną i mnie całą i czynić tak cały czas, dopóki ludzie modlą się w tej intencji. Uczyniłam to i to jedynie pomogło. Kapłan ten powiedział, że tak się dzieje u osób, które głęboko siedziały w okultyzmie, że zły duch długo się jeszcze o nich upomina. Jednak mi coś ciągle w tym wszystkim nie pasowało. Kielich goryczy został przelany, gdy zupełnie nierozsądnie napisałam komentarz w obronie Matki Bożej na stronie gdańskiej loży masońskiej Gwiazdy Morza. Było to związane ze śmiercią prezydenta Gdańska, którego rodzinie loża składała kondolencje. Około 23 w nocy odczułam, jak ktoś delikatnie, ale pewnie wbija mi szpilkę najpierw w prawą skroń, a następnie w prawe ramię. Przerażona pytałam Jezusa, o co znów chodzi? Czy ja nie zwariowałam? Znów Bóg obdarzył mnie ogromem pokoju w sercu i zapewnieniem, że nad wszystkim ma kontrolę. Chodziłam z tym bólem przez cały następny dzień, pytając Jezusa, co mam zrobić. Ból był dużo łagodniejszy niż ten, który otrzymałam za pierwszym razem, choć od tego zdarzenia minęło już prawie 3 lata. Chciałam pisać do byłego spowiednika, by mnie ratował, by się zaczął modlić za mnie chociaż. Odrzuciłam ten pomysł natychmiast. Wyobraziłam sobie jego minę i to, co sobie o mnie pomyśli. Nie łudźmy się, gdybym była na jego miejscu, pomyślałabym, że pisze do mnie zaburzona wariatka. Dziewczyna w łasce uświęcającej ciągle mówi nowenny pompejańskie, codziennie jest na mszy świętej. Jak to możliwe, że ona czuje, że ktoś jej wbił w ciało 2 igły, które siedzą tak głęboko, że odczuwa to aż w kościach? Wiedziałam, że muszę radzić sobie sama, bo drugi człowiek mi tutaj nie pomoże, mimo nawet szczerych chęci. Otworzyłam zatem dziennik duchowy Alicji Lęczewskiej, gdzie Jezus odpowiedział mi bardzo konkretnie, parafrazując Jego słowa: pewne sprawy są tylko między nami i inni ludzie tego nie zrozumieją. Mam się nie martwić, bo niedługo wszystko się wyjaśni. Teraz tego nie rozumiem, ale realizowana jest Jego wola. Minęły dokładnie 2 miesiące, gdy piekąc ciasto w kuchni włączyłam jakieś świadectwo. Wtem moja mama, cała przerażona, słuchając ze mną świadectwa, wyznała mi, że przecież przez długi czas pani doktor dawała mi leki homeopatyczne i ja rzeczywiście zaczęłam dziwnie się po nich zachowywać i miałam wiele nietypowych objawów. Zamiast pomagać, mój stan zdrowia drastycznie się pogarszał. Nie wiedziała przecież, że to źle. Chciała mi przecież pomóc. Napisałam znów do doświadczonego kapłana, który zna moje świadectwo. Ten wyznał, że sam się nad tym zastanawiał, czemu dalej mnie coś dręczy, że tak do końca nie powinno być. W tej chwili dla nas obojga wszystko stało się jasne. Kazał mi wyspowiadać się i bym poprosiła kapłana o modlitwę uwalniającą od konsekwencji homeopatii. Oczywiście ksiądz w konfesjonale się ze mną targował, że po co, że mam się nie bać, że jest to niepotrzebne. Nie chciałam z nim dyskutować i opowiadać mu życia, skoro nie wie, co przeszłam. Widzi młodą dziewczynę, co kocha Jezusa i ma same lekkie grzechy. Powiedziałam stanowczo: bardzo proszę i nalegam o taką modlitwę. Ksiądz spoważniał i odmówiliśmy wspólnie modlitwę uwalniającą od konsekwencji homeopatii. Cieszę się, że odbyło się to w konfesjonale, bo tam jest Pan Jezus. Od tego czasu jest cisza. Wszystkie świadomie furtki otwarcia się na złego ducha z pomocą łaski Bożej zamknęłam. O furtce homeopatii nie miałam pojęcia przez 15 lat, ale nadszedł czas mojego uwolnienia i ujawnienia również tego. Ufam, że jestem już całkowicie wolna. Wolność to łaska, o którą należy się modlić, bo Bóg hojny w miłosierdzie każdemu ją da, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Powinnam wspomnieć, że będąc jeszcze osobą zniewoloną w wieku 19 lat, poczułam w sercu pragnienie studiowania psychologii. Zgodnie z potocznymi opiniami, że takie studia wybierają osoby mające same ze sobą problem bądź problem ze swoimi najbliższymi. Zewnętrznie wszyscy byli ze mnie dumni. Mówili, że idealnie się nadają, bo jestem otwarta i mam dobre, wrażliwe serce. Choć ja osobiście nie myślałam nawet o tym, by studia łączyć ze swoim przyszłym zawodem. Chciałam profesjonalnie studiować psychologię, pragnęłam zdobyć całą tą wiedzę. Od lat interesowałam się parapsychologią i dziedzinami pokrewnymi. Pierwszy podręcznik psychologii wywierania wpływu na ludzi otrzymałam w wieku 12 lat. Nie chciałam natomiast słuchać o ludzkich problemach, skoro mam swoje własne. Interesowałam się natomiast psychologią biznesu, reklamy i miałam wszelkie predyspozycje, by rozwijać się w tym kierunku. Pamiętam, że po pierwszym kolokwium z psychologii rozwoju wykładowca wyróżnił moją pracę, mówiąc, że będę w przyszłości bardzo dobrym klinicystą i poprosił, by studenci wstali i bili mi brawo. Pomyślałam, że zwariował. Jeszcze na trzecim roku studiów pisałam pracę na biznesowym seminarium kursowym, badając ciemną triadę, narcyzm, machiawelizm, psychopatię wśród menadżerów korporacji. Nie chciałam mieć nic wspólnego z psychologią kliniczną. Odmawiałam wówczas nowennę pompejańską za nienarodzone dzieci, a w mojej głowie pojawiła się szalona myśl, by pisać pracę magisterską w obronie nienarodzonych dzieci. Konkretnie, by zbadać kobiety po aborcji, porównując je do kobiet po poronieniu. Wpatrywałam się wówczas w twarz Matki Bożej Giedrzwałckiej, pytając, czy ja dobrze rozeznaję natchnienia serca. Moja promotor biznesu powiedziała, bym zapomniała, bo na tak laickiej uczelni nikt nie wyrazi zgody na poruszenie tak delikatnego tematu. Poszłam więc do pani dyrektor Instytutu Psychologii, która zajmuje się zawodowo niepłodnością. Zapytałam, czy zostanie moją promotor i czy mogę pisać o tym, o czym chcę. Jak się spodziewałam, pani profesor do mojego pomysłu podeszła bardzo sceptycznie. Tak samo sceptycznie jak ja, bo sama nie wierzyłam w to, co do niej mówię. Dała mi jednak szansę, mówiąc, że jeśli znajdę grupę badaną, w co wątpi, mogę pisać. Na do widzenia powiedziała mi, gdy rozmawiałyśmy o tym, skąd pochodzę, że 26 maja była na Dzień Matki u Matki Bożej Giedrzwałckiej. Okazało się, że dzięki Matce Bożej, jej wyraźnemu wsparciu i kierownictwie przebadałam prawie 160 kobiet. Znajomi psycholodzy nie dawali mi szansy nawet na 30. W mojej pracy w ramach wywiadu klinicznego pojawiło się świadectwo kobiety, którą Pan Jezus uleczył z traumy poaborcyjnej. By opowiedzieć mi swoją historię, zgłosiła się do mnie sama. Pracę napisałam ku czci i pamięci 293 nienarodzonych dzieci, których mamy uczestniczyły w badaniu. Obrona mojej pracy magisterskiej została wyznaczona na 27 czerwca, czyli dokładnie w 142 rocznicę objawień Maryi w Giedrzwałcie. Wiele razy zdarzały się sytuacje, że wykładowcy i studenci pytali o mój sekret. Sekret moich wyników w testach psychologicznych oraz mojego zachowania i sposobu bycia. Profesjonalne narzędzia diagnostyczne często posiadają bardzo rozbudowane i ukryte skale kłamstwa. W moich diagnozach, co bardzo mnie cieszy, zbliżam się do pełni zrównoważenia emocjonalnego oraz posiadam tak niski poziom lęku i strachu, że nie mieści się w skali. Kiedyś usłyszałem mądre zdanie, które chyba adekwatnie odzwierciedla istniejący stan rzeczy. 95% społeczeństwa żyje w stresie, reszta żyje w Chrystusie. Często pokazywaliśmy sobie wzajemnie wyniki, chwaląc się, że ktoś ma prawie depresję albo prawie nerwicę. Tak naprawdę nie ma ludzi w pełni zdrowych. Psycholodzy są tak samo poranieni jak zwykli ludzie, tylko może mają trochę większą wiedzę dotyczącą mechanizmów działania psychiki. Pamiętam, jak pewien psycholog biznesu, gdy przyglądał się naszym wynikom diagnostycznym, zapytał mnie zaskoczony: co pani takiego robi, że ma pani takie wyniki? Jak to możliwe, że tak niski poziom tego i tamtego? Ja pracuję nad tymi cechami od lat, a dalej mam dużo wyższe niż pani. Odparłam z uśmiechem: po prostu wierzę w Boga i to cały mój sekret. Myślę, że podobnie jak większość osób obecnych na sali, pomyślał, że stosuję bardzo silny mechanizm obronny wiary w Boga, który tak silnie izoluje mnie od negatywnych emocji i myśli, stąd takie wyniki. Tak, w psychologii Bóg nie istnieje. Transcendencja i duchowość to jeden z czynników radzenia sobie z rzeczywistością, bo przecież w tym laickim świecie wszystko jest w naszych głowach i zależy od nas. Nie jest to prawdą niestety. Człowiek nie jest w stanie zmienić samodzielnie żadnej ze swoich cech, wad, kompleksów, zranień bez współpracy z osobowym Bogiem i łaską. Otwierając serce dla Boga, dajemy Mu przestrzeń, by leczył i zmieniał. Opiszę szerzej jedynie jedną z tych ran, które Pan Jezus uleczył i zabrał. Pan Jezus wyleczył moje serce z chorobliwej miłości do byłego chłopaka. Rozwiązał węzły w duszy, jakie na siebie zarzuciliśmy. Uleczył moje serce ze strachu i obawy o życie mojego brata, zastępując to dogłębnym pokojem i radością. Uleczył mnie z traumy, którą miałam po wykorzystaniu seksualnym. Chciałbym opisać właśnie to doświadczenie szerzej, bo wiem, że wiele kobiet cierpi na takie doświadczenie przez wiele lat. Nie mogłem się pogodzić z tym, że zostało mi zabrane to, co było we mnie najpiękniejsze, moja czystość. Przez 2 lata mówiłam codziennie Jezusowi, że wybaczam temu chłopakowi, mimo że w sercu wciąż miałam żal, którego pozbyć się nie dało. Moja przyjaciółka, która jest psychologiem, mówiła, że nie potrafi mi pomóc, że przecież wiem tyle samo, co ona. Możemy mówić o tym w kółko, ale to nic nie zmienia. Nic nie zmieniało. Przegadałam, przeanalizowałam, przetrawiłam na wszystkie dostępne mi psychologiczne sposoby i metody. Dopiero gdy zrozumiałam, że problem tkwi w mojej miłości własnej, pysze i egoizmowi, poszłam do spowiedzi, mówiąc, że chcę, ale nie umiem przebaczyć. Ksiądz zatroskany zapytał, co ten chłopak mi takiego zrobił. Nie byłam w stanie mu odpowiedzieć, bo zaczęłam płakać. Chyba się domyślił, bo próbował mnie pocieszać, łagodzić sytuację. Po spowiedzi była adoracja, tam poprosiłam Jezusa o łaskę przebaczenia temu chłopakowi. Wróciłam do domu i podczas niedzielnej medytacji Pisma Świętego z jezuitami Bóg ukazał mi, że on też stracił coś niesprawiedliwie i to, co miał najcenniejszego, własnego syna. Razem przepłakaliśmy nasze straty, po czym zaakceptowałam to z miłością i pokojem razem z Bogiem Ojcem. Medytacja kończyła się słowami, że Bóg daje mi nowe serce do kochania ludzi, do kochania tych, którzy mnie skrzywdzili. W tym momencie wszystko puściło. Wszelki żal, smutek do tego chłopaka oraz ogólny strach przed mężczyznami, obawy przed bliższymi relacjami zniknęły. Sama byłam zaskoczona taką zmianą. Wcześniej ograniczałam znajomość jedynie do bezpiecznej dla mnie granicy. Umówienie się ze mną na kawę lub na spacer było niemożliwe. Jedyne bliższe relacje, jakie posiadam, były ze starymi znajomymi oraz księżmi. Miałam nawet przyjaciela księdza, który był moim oparciem. Wiedziałam, że mnie nigdy nie skrzywdzi i mogę mu ufać. Jednak najważniejszym źródłem wsparcia był zawsze mój ojciec, którego nigdy nie chciałam obciążać problemami. Sama jego obecność, miłość i troska, bym była bezpieczna, wystarczały. Niedawno usłyszałam, jak ksiądz Reichel, egzorcysta, powiedział, że istnieją duchy nieprzebaczenia. By przebaczyć, trzeba iść do spowiedzi, odcinając się od złego ducha, następnie iść pod krzyż albo przed Najświętszy Sakrament i poprosić o łaskę przebaczenia. Ksiądz Glass wspominał natomiast o przebaczeniu z rany, by przepracować to zdarzenie, przepłakać. To śmieszne, bo mnie Bóg poprowadził dokładnie w ten sam sposób. Najpierw zrozumiałam, że moje nieprzebaczenie wynika z mojej miłości własnej. Myślę, że to słuszna kolejność, ponieważ po raz kolejny Bóg ukazał mi, że ta wyśmiewana wiedza demonologiczna głoszona przez w cudzysłowie nawiedzonych średniowiecznych egzorcystów z Ciemnogrodu jest prawdą, która sprawdza się w praktyce. Przykre jest to, że ofiary molestowania przez księży trafiają na terapię, podczas której nożyczkami mają wbijać w narysowaną przez siebie na kartce papieru ofiarę, mówiąc przy tym o uczuciach, jakie się do niej żywi. To niby taka bierna agresja, oczyszczenie, że powiesz, co czujesz, wyrzucisz wszystko z siebie, jednocześnie nie raniąc bezpośrednio krzywdziciela. Źródłem wszelkiego zła, nieprzebaczenia, gniewu, podejrzliwości, zazdrości, obaw, niepokoju i lęku jest szatan. Nie widzę uzasadnienia postępowania w tak niby terapeutyczny i kojący sposób. To karmi i podjudza ten gniew, żal, poczucie bycia ofiarą i użalania się nad sobą. Z pewnością uleczenie każdej traumy musi mieć podłoże we współpracy z Bogiem i w życiu sakramentalnym. Współpraca z psychologiem, który nie naprowadza człowieka na prawdę, czyli Boga, jest stratą czasu i pieniędzy. Ponadto sama powoli nawracam znajomych psychologów, bo wielu z nich ma problemy, z którymi poradzić sobie nie potrafią i tutaj żadna magiczna wiedza i terapia nie są w stanie pomóc. Wiele osób, które spotykam, są niestety również zniewolone. Znam nawet zniewolonych psychologów. Czasem mają wypisaną już diagnozę, biorą leki. Gdy przeprowadzam wywiad duchowy, pytając o furtki otwarcia się na złego ducha, to pojawia się autostrada. Widzę podobny schemat do mojego. Ludzie czasem po kilkanaście lat nie byli u spowiedzi. Demony podczepione pod każdy grzech ciężki oddziałują na psychikę, ciało i duszę człowieka, oddalając go od Boga systematycznie i skutecznie. Takie osoby mają często dużo agresji i nienawiści do instytucji Kościoła, a są przekonane o medycznym podłożu swoich dolegliwości. To wszystko wmawia przez lata zły duch. Pamiętam szczególnie rozmowę z jedną bardzo dręczoną kobietą. Miała świeżą diagnozę zaburzenia o podłożu lękowym. Gdy zapytałam ją po wybadaniu delikatnie sprawy, czy nie myśli, że jej problemy mogą mieć podłoże duchowe, oprócz tego, co sama powiedziała, sugerował mi to również jej wielki tatuaż na ramieniu i cała okolczykowana twarz. Odparła, że tak myśli, tylko że wie, że o takich rzeczach się nie mówi psychologowi, a do egzorcysty, choć próbowała, nie jest w stanie się dostać. Innym razem zadzwoniła do mnie zapłakana kobieta, pytając, co ma robić, bo jej 14-letnia córka pocięła się cała żyletką, od stóp do głów. Najbardziej niepokojące dla tej pani był fakt, że dziewczynce sprawia to przyjemność i czuje przymus krzywdzenia się w taki sposób. A przecież zawsze była zdrowa i normalna. Nie było z nią żadnych problemów, świadectwo z paskiem, dużo znajomych itd. Zanim kogoś skażemy na wieczne trucie lekami i kosztowne terapie, należy sprawdzić sferę duchową. Jeśli tam wszystko gra, wówczas mamy podłoże do pracy terapeutycznej. Nie odwrotnie, bo szatan udaje objawy chorób psychicznych. Czasem nie wierzę, ile miałam szczęścia i łaski, że mnie Bóg ze wszystkiego wyplątał i daje tak wielkie rozeznanie wielu spraw. Myślę, że każde z moich doświadczeń i dobrych, i złych miało i ma ogromny sens. Jest pewnym zasobem, na którym Bóg buduje dalej. Musiałam sporo wycierpieć, bo jedynie silne dręczenia demoniczne zakłócały co jakiś czas moje codzienne, względnie dobre, jak uważałem, funkcjonowanie i kierowały mnie do myślenia o sprawach duchowych i dalszego poszukiwania prawdy, poszukiwania Boga. Dostałem propozycję współtworzenia nurtu czysto katolickiego w psychologii. Niestety również psycholodzy chrześcijańscy czerpią z okultysty Freuda czy psychologii głębi. Psychologia sama w sobie wymaga ogromnej reformy. Również zasoby psychologów chrześcijańskich wymagają reformy, ponownego powrotu do czystego katolicyzmu. Brzmię trochę jak papież Benedykt, mówiący o konieczności reformy samej reformy, odnosząc się do Soboru Watykańskiego II, przy czym papież podkreśla rolę hermeneutyki ciągłości, o czym wielu lefebrystów oraz modernistów zapomina. Wszystko zawierzam Bogu, bo to nie ja, a On działa przeze mnie. Pracując z samobójcami, często ludzie pytają, czy nie czuję dumy, że tylu osobom uratowałam życie. Nie uratowałam nikomu, zawsze z drżeniem serca, ale i wielką ufnością daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Każde zdanie, każda myśl nie wypływa ode mnie. Stąd zostałam powołana genialnie, bo zupełnie nie nadaję się do swojej misji. Właśnie po to, by przeze mnie działał Bóg, abym nie była w stanie przypisać żadnego dobra sobie. Chciałbym teraz skierować moje słowa do osób, które też walczą ze złym duchem, z nałogami, powracającymi grzechami, myślami samobójczymi bądź wątpliwościami co do istnienia Boga. Ja przeszłam przez piekło, piekło strachu, rozpaczy, poczucia beznadziejności. Nawracanie to powolny proces, podobnie jak powolnym procesem jest samo odejście od Pana Boga. Oczyszczenie ludzkiej duszy z pychy i uświęcenie jej trwa całe życie. Najpierw jednak trzeba całkowicie odwrócić się od grzechu i zła. Po moim wypadku uwolnienie nastąpiło jedynie przez sakrament spowiedzi świętej. Nie sądzę, choć mogę się mylić, by sama modlitwa kapłana wystarczyła. By uwolnić się od złego ducha, trzeba całkowicie zmienić swoje życie, radykalnie i konsekwentnie. Wyspowiadać się, odcinając się od każdego grzechu, dokładnie nazywając go po imieniu i spełniając pięć warunków dobrej spowiedzi. Jedynym wspomożycielem, który zawsze jest przy nas i nie rezygnuje z nas nawet w chwili, gdy sami z siebie już zrezygnujemy, jest Maryja. Jej cicha i pokorna obecność jest jej siłą, bo paraliżuje przez to szatana, musi uciekać. Gdybym nie mówiła różańca, będąc zniewolona demonicznie, prawdopodobnie już bym nie żyła. Szybciej bądź później popchnięta przez złego ducha do samobójstwa. Zniewolenie jest stanem pustki, rozpaczy, bycia ofiarą manipulacji przez złego ducha, który stale oddziałuje na nasze ciało, duszę i psychikę, czyniąc wszystko, by nas zniszczyć i oddalić całkowicie od Boga. Dziękuję Panu Bogu za łaskę wiary i pewności, że istnieje. Dziękuję Panu Bogu za Maryję, która wyprowadza nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika z niewoli grzechu. Niech Maryja chroni nas przed szatanem i jego złością, niech obdarzy nas pokojem i miłością, abyśmy mogli szerzyć je w świecie. Niech nas błogosławi Maryja w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Takie świadectwo. Druga część, myślę, o wiele bardziej optymistyczna niż ta pierwsza, choć ta pierwsza też tym, którzy uważnie słuchali, dała wiele nadziei. I właśnie z tej części dowiadujemy się, jak trudna jest droga naszego nawracania i że to uwolnienie, uzdrowienie trwa całe życie. Bardzo wyraźnie podkreślałem w dzisiejszej homilii, aby nie oczekiwać od Boga tego, że natychmiast już rozwiąże nasze problemy. Bardzo ważna jest cierpliwość i praca nad sobą. Musimy mieć świadomość, że niejednokrotnie Pan Bóg dopuszcza to, żeby w naszym życiu pewne sprawy trwały, te, które wiążemy z cierpieniem czy z doświadczeniem demonicznym. Pan Bóg dopuszcza tego, abyśmy trwali przy Nim. On niejako przewiduje, że gdyby całkowicie odciął od nas to zło albo to, co jest powodem naszego cierpienia, niestety bardzo szybko wpadlibyśmy w te same grzechy, w te same pułapki albo jeszcze większe. Znów dopadłby nas demon pychy. To uzdrowienie przypisalibyśmy sobie. Dziękujmy Panu Bogu za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Choćby to były nawet najtrudniejsze doświadczenia. Miejmy w sobie ufność, że ilekroć oddajemy Panu Bogu to wszystko, co jest dla nas krzyżem, On działa, ale na swój sobie właściwy sposób. I tak jak zostało podkreślone na końcu tego świadectwa, pamiętajmy, że wtedy może nastąpić prawdziwe uzdrowienie, jeśli w sercu człowieka, ale także i w czynach jest całkowite odcięcie się od tego, co jest źródłem zła i grzechu. Nie nastąpi uwolnienie, jeśli człowiek w 99% zostawi to, co jest złem, ale tę jedną furtkę mieszczącą się w 1% zachowa, jakby ukryje przed Bogiem. Bogu trzeba oddać dosłownie wszystko. I tylko wtedy jest prawdziwa przestrzeń do działania łaski, mocy Bożej. Wiele jest miejsc tego świadectwa, które można byłoby skomentować. Wiele spraw związanych z zagrożeniami duchowymi zostało nazwane po imieniu. I myślę, że tutaj ta wiedza również powinna dać nam wiele do myślenia. Bądźmy w tym bardzo pokorni, bo mnie osobiście jako kapłana przeraża pycha ludzi. Pycha, która mówi, że to nie jest zagrożenie duchowe. Brałem leki homeopatyczne, mnie nie zaszkodziły. Czytam sobie Harry'ego Pottera, mnie nie zaszkodził. Chodzę sobie na jogę, mnie nie zaszkodziła. To, że mnie teraz coś nie zaszkodziło, o niczym nie świadczy. Podkreślam, bo mówiłem to wczoraj. Szatan działa bardzo podstępnie, jak wirus, który wejdzie w nasze życie, w nasz organizm, w naszą duszę i ujawni się nieraz po iluś tam latach i uderzy w ciebie, kiedy będziesz najsłabszy. A więc jeśli by nawet jakiś ksiądz ci powiedział, nie martw się tym, nie spowiadaj się z tego, to nie jest grzechem, to proszę, żebyście mieli w sobie tyle pokory, by zaufać innym kapłanom, którzy jednak wiedzą dokładnie to, co może człowiekowi sprawić naprawdę wielkie nieszczęście, co może być źródłem jego wielkiego cierpienia. Nie dajmy sobie wmówić, że dzisiaj wszystko wolno, że wolno robić takie miksy duchowości, religii, o czym mówiłem w dzisiejszym kazaniu, bo mamy tylko jedną szansę na zbawienie i pamiętajmy też o tym wielkim bólu, jaki zadajemy Panu Jezusowi, ilekroć wchodząc w to, co zakazane, mówimy Mu, nie ufam Tobie. Nie Ciebie będę prosił o pomoc, ale będę szukał tej pomocy gdzieś indziej. Budujmy szczerą, prawdziwą relację z Jezusem, opartą na miłości, a wtedy możemy być pewni, że zły nie będzie miał do nas dostępu, bo tam, gdzie jest prawdziwa miłość, żywa relacja z Bogiem, on się przedrzeć nie może.